Studio Polityka.
Dzień dobry, już 2 tygodnie wszyscy Polacy żyją w stanie epidemii, ale nie poddajemy się. Życie toczy się coraz bardziej normalnie i nawet polityka wraca na stare, ulubione przez nas tory, czyli trochę awantury, trochę absurdu i trochę merytorycznych dyskusji. Tematów nie brakuje, więc zapewniamy, że dzisiaj będzie ciekawie. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak.
Zapraszamy.
Naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i portal w polityce.pl.
I Marek Formela, Gazeta
Gdańska. Witam Państwa, witam panów.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Studio Polityka.
Rafał Trzaskowski, nowy kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta, straszy dziennikarzy Telewizji Polskiej i planuje likwidację programów informacyjnych w telewizji publicznej. Kandydat chyba jeszcze nie miał dawno w ręku konstytucji, bo gdyby miał, przeczytałby, że nawet jako prezydent nie ma takiej mocy sprawczej.
Wszyscy byliśmy wtedy oburzeni, kiedy rząd zamiast przekazać miliardy złotych na onkologię, przeznaczył te pieniądze na tubę swojej propagandy. I stąd mój wniosek, likwidacja TVP Info i budowa zupełnie nowych, niezależnych mediów publicznych ma również służyć temu, żeby znalazły się pieniądze właśnie na zdrowie.
Bardzo się cieszę, że będę mógł rozmawiać, no jeszcze tylko przez parę tygodni, z redaktorami i redaktorkami TVP Info. Śpieszcie się Państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało.
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin na antenie Radia Gdańsk przytoczył ciekawe statystyki dotyczące realizacji obietnic wyborczych przez prezydenta Warszawy. Ciekawe, że media związane z opozycją nie zauważyły tematu.
Można przecież oceniać tę wiarygodność choćby na podstawie tego, co zapowiadał, że zrobi w Warszawie, a czego nie zrobił, a co zrobił. Ktoś wyliczył, że z 59 obietnic, które skrupulatnie notowano w czasie jego kampanii prezydenckiej w Warszawie, nie zrealizował 55. Będziemy o tym przypominać w kampanii wyborczej, bo jakieś fantastyczne rzeczy teraz Rafał Trzaskowski opowiada, ale wiarygodność polityka to jest bardzo ważna rzecz. Myśmy tę wiarygodność udowodnili, on nie.
Poseł Kacper Płażeński kontra deweloper. Firma Robyk zażądała od pomorskiego posła Prawa i Sprawiedliwości 250 tysięcy złotych jako zadośćuczynienie za rzekome naruszenie dóbr osobistych. Poseł odpowiada tak.
No ja to traktuję, jak się Państwo domyślacie, jako po prostu zastraszenie, jako chęć zamknięcia mi ust w tej konkretnej sprawie. Ale szanowni Państwo, ja pragnę Was tu i teraz uspokoić. Ja się Robyga nie boję.
Poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Sławomir Neumann z jednej strony krytykuje rząd za działania dotyczące walki z koronawirusem, z drugiej strony ma ochotę pomagać znajomym, by ci mogli sprzedać maseczki. Chętnie skorzystałby z pośrednictwa ministrów i urzędników.
Tu jest, proszę Państwa, SMS od pana Sławomira Neumanna z 16 marca. Bardzo proszę go przeczytać.
Bez okularów nie dam rady.
Ale dobrze, ale to ja przeczytam go proszę Państwu czytać. Wszystkim. Cześć, tu Sławomir Neumann. Tak, PO. I tutaj taki uśmieszek. Mam pytanie. Czy macie jakieś przyspieszone procedury robienia certyfikatów na maseczki jednorazowe? Znajomy mnie pytał, bo może ściągnąć w normalnych cenach duże ilości i szybko, ale ten producent z Chin nie jest certyfikowany. Tutaj powiedzieli mu, że taka procedura trwa około 70 dni. To jest SMS z 16 marca.
I co pan z tym zrobił, niech pan powie? Co pan z tym zrobił?
Ale już czytam odpowiedź. Jest procedura przyspieszona. Do kogo ma się zgłosić? Do mnie i podaje swój adres mailowy. Pan poseł Neumann mówi, dobra, dzięki. Taka sama procedura, szanowni panowie, jest stosowana wobec wszystkich osób. Każda osoba, która zgłosiła się z chęcią pomocy do Ministerstwa Zdrowia, miała możliwość być przekierowaną na taką samą ścieżkę. Pan kłamie.
Ale panie palce, pan nie, kłamie. Palce, ja nie pan kłamie. Ja mówię prawdę.
Studio Polityka.
Zanim o mailach posła Sławomira Neumanna i okularach posła Nitrasa. Panowie, porozmawiamy o terminie wyborów. 28 czerwca to słyszymy z ust polityków najczęściej, ale jaki jest, będzie ten termin, nie wiemy. Pracują komisje senackie wraz z pomysłodawcami nowej ustawy. Nie widzimy pata. Nie widzimy porozumienia, chociaż co jakiś czas słyszymy z ust różnych polityków, że to porozumienie będzie. Co dalej z wyborami prezydenckimi i z terminem wyborów prezydenckich? I pytanie od razu do panów, może wskażę od razu Andrzeja Potockiego. Czy ten termin, o tym terminie dowiemy się w najbliższych dniach? To jest pierwsza sprawa. I czy opozycja nie będzie próbowała opóźnić wskazania tego terminu? Czy ten termin opozycja chce, by został ustalony, nie wiem, czerwiec, początek lipca, sierpień? Andrzej Potocki.
Marszałek Witek ma 14 dni na ogłoszenie terminów wyborów, kolejnego terminu wyboru. W Senacie ma być posiedzenie we wtorek. Ponoć dojdzie tam do jakichś konkretnych decyzji, w którą stronę do końca nie wiadomo, ponieważ zarówno na linii partia rządząca, jak i partie opozycyjne, to jest jeden spór, a drugi spór jest wewnętrzny w łonie opozycji co do tego terminu wyboru. W dużym skrócie, Kosiniak-Kamysz i Lewica raczej zmierzają ku szybkiemu załatwieniu sprawy w Senacie i uchwaleniu do końca tych przepisów przez Izbę Wyższą Parlamentu. Natomiast Platforma Obywatelska ma jak zwykle rozdwojenie jaźni i nie bardzo wie dokładnie, czy opłaca im się bardziej przedłużać tę walkę w Senacie i doprowadzić do tego, do takiej obstrukcji, jaka miała miejsce w kwietniu, czy też jednak zgodzić się, wypuścić tę ustawę z Senatu, przekazać ją parlamentowi i wreszcie ogłosić, dać marszałek Witek możliwość ogłoszenia terminu wyborów. Wszystko wskazuje na to, że wybory odbędą się 28 czerwca, bowiem w interesie PiS-u też leży, żeby tę sprawę wyborów jak najszybciej zamknąć. Natomiast z tej sytuacji w sposób niezbyt fair wydaje się korzystać Rafał Trzaskowski, który w zasadzie już rozpoczął kampanię wyborczą, mimo że nie ma ogłoszonego terminu wyborów.
Było też zbieranie, było też potajemne zbieranie podpisów, co ujawniła Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Co jest niezgodne z prawem. No trudno jest to udowodnić, ale wysypała go jego poprzedniczka na urzędzie Hanna Gronkiewicz-Waltz, która stwierdziła, że tam po internecie już krążą wnioski wypełnione in blanco.
Podobno bardzo ciężko się te podpisy zbiera, tak użalali się działacze Koalicji Obywatelskiej czy sympatycy.
No właśnie, a to też zależy od decyzji Senatu, a konkretnie od daty ogłoszenia wyborów przez marszałek Witek, bowiem formalnoprawnie przepisy można zbierać dopiero w momencie, kiedy ten termin wyborów będzie ogłoszony. W związku z tym Platforma tutaj, z tego co mówią jej przedstawiciele, czy powiedzmy sobie mówią nieświadomie, łamie poniekąd regulamin wyborów i gra nieczysto. Zresztą sam Trzaskowski w tej chwili wykorzystuje każdy dzień na prowadzenie kampanii wyborczej, podczas gdy Andrzej Duda, trochę ku mojemu zdziwieniu, zachowuje się tutaj przyzwoicie i, że tak powiem, nie widać go za bardzo w mediach, a już tym bardziej jawnej kampanii wyborczej, tak jak Trzaskowski, nie prowadzi.
Marek Formela, pytanie do pana redaktora takie. Czy możemy postawić taką tezę, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska obserwuje, jakie są notowania i jeśli będą notowania słabe, to znowu przyjmie takie pozycje w starciu z PiS-em, że będzie próbowała wymienić po raz kolejny kandydata? Marek Formela.
Ja to się dziwię, że Andrzej się dziwi, że pan prezydent Duda zachowuje się przyzwoicie, bo zachowuje się po prostu tak, jak przez całą kadencję. Nie dziwi mnie natomiast zachowanie pana Trzaskowskiego, który sięga po język ulicy, zapowiada bijatykę, niemal walkę na pięści. Ma jakąś egzotyczną zupełnie wizję swojej kampanii.
Będziemy się bić, tak mówi.
Tak jest, będziemy się bić, polegającą na wszczynaniu nieustannych utarczek lub sięganiu, jak słusznie zauważyliście, po prerogatywy, których na szczęście nie ma. Telewizja była wtedy dobra i radio było wtedy dobre, kiedy nominaci Platformy nie wychodzili z lokalnych studiów lub wtedy, kiedy prezes telewizji wyłoniony przez Platformę tę telewizję likwidował, wysyłając kilkaset osób na do Agencji Pracy Tymczasowej.
To było oddanie, panie redaktorze, to było oddanie ludzi w leasing. Ja znam, mam wielu kolegów.
To było oddanie Telewizji Narodowej, chce pan powiedzieć, tak?
Tak, to było przekazanie tylko ludzi w leasing.
No, to właśnie taka bardzo zgrabna, neoliberalna sztuczka polegająca na przesuwaniu kosztów, a prywatyzacji zysku. Dopowiadam do analizy Andrzeja, która wydaje mi się trafna i kompetentna, że cała ta sytuacja pokazuje, że w polityce nie ma przyjaźni, są interesy, kłania się Churchill i panowie Kosiniak-Kamysz i Hołownia i Czarzasty doskonale wiedzą, że im szybciej się odbędą te wybory, tym lepiej dla ich kandydatów, więc może dojść do nagłego załamania się kruchego porozumienia w Senacie i oby te wybory odbyły się szybciej niż później, ponieważ wszyscy już jesteśmy zmęczeni tym stanem zawieszenia, podyktowanym, jak Piotrze słusznie zauważyłeś, wewnętrzną taktyką Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, wynikającą z analizy, obsesyjnej analizy sondaży, które poprzednią kandydatkę zlikwidowały jako kandydatkę, a tego kandydata nie mogą wynieść do drugiej tury. Dzisiejsze badanie Onetu pokazuje, że Trzaskowski nadal jest trzeci, więc wciąż jest poza drugą turą wyborów.
Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział o Rafale Trzaskowskim bardzo kąśliwie. Jest od świtu do nocy w TVN. Im dalej od Warszawy, tym będzie mu trudniej. I to jest chyba właśnie odpowiedź
cała
na pytanie.
Prawda całą dobę.
Tak jest. To jest właśnie chyba odpowiedź na pytanie, co z kandydatem Platformy. Ale ja, odpowiadając na pytanie Piotra, czy Platforma zamierza zmienić kandydata? Wydaje mi się, że to by było logiczne, bo do 3 razy sztuka, a nie do 2 razy sztuka, więc to po pierwsze. A po drugie...
Mamy nową sytuację, panie redaktorze, nawet podczas meczów ligowych można zmienić teraz 5 piłkarzy.
O właśnie, no ale...
Nie ma powodu, żeby nie było 5 dublerów pani Kidawy-Błońskiej.
Dobrze, tylko panowie, ale kto trzeci?
Tylko nie wiadomo właśnie, kto będzie tym trzecim kandydatem.
Natomiast a jest rezydent w
Nitras, ja proponuję Nitrasa.
No to każdy... Każdy ma swoich, każdy ma swoich faworytów tutaj.
Sławomira Neumanna.
Naruszył nietykalność osobistą ministra Cieszyńskiego. No przecież to zachowanie to przypominało jakąś utarczkę pijanych młodych chłopców w barze piwnym. No to ten rodzaj agresji wobec ministra po zakończeniu konferencji, być może to są nowe standardy, bo na tym polega demokracja. Czuję się bezradny.
No poseł.
Ktoś... No to są standardy kabaretowe iście. Przecież
dawno może pan wie, to sok z buraka może to jest. Sok z buraka na żywo.
Sok z buraka arebur, tylko że odwrotnie.
Ulicznie, strumieniem.
Ulicznie. W każdym razie po obejrzeniu tej konferencji z wiceministrem zdrowia i występach duetu Kierwiński-Nitras, to dawno tak się nie ubawiłem, kiedy okazało się, że te wszystkie zarzuty, które od 2 tygodni są kierowane przeciwko ministrowi Szumowskiemu, za to, że ministerstwo podpisało kontrakt o zakup maseczek z znajomym znajomego znajomego znajomym, to tutaj wychodzi pan Neumann i okazuje się, że robił ten sam numer i nic się takiego nie dzieje. Natomiast koledzy Nitras i Kierwiński, można powiedzieć, potknęli się o własne sznurowadła i dosyć mocno uderzyli o ziemię ku uciesze telewidzów i tych, którzy to wszystko oglądali.
Marek Formela?
Stanąłbym słowo w obronie posła Kierwińskiego. Wydaje mi się, że on w którymś momencie jednak był zakłopotany tą gorączką, która opanowała jego kolegę z partii, który wymakiwał nerwowo rękoma i poszturchiwał ministra, a też na końcu zaprzeczał oczywistym sformułowaniom wynikającym z tego SMS-a. To, co w tym SMS-ie ministra Neumanna mnie szczerze ubawiło, to bardzo duże wyczucie rynku artykułów medycznych. Bo
wyczucie chwili.
Wyczucie chwili tego rynku. I zwróćcie uwagę, że minister, były minister podał informację, że ta oferta odpowiada dobrym cenom rynkowym. Także jego orientacja, jeśli chodzi o ten biznes, była daleko większa niż przeciętna, bo to znaczy, że wiedział, w jakich cenach można szybko sprzedać, ale nie wiedział jeszcze, jak ten certyfikat tylko załatwić.
No ale w końcu poseł Neumann ma dużo wspólnego z branżą medyczną.
No tak, tak. I pomyśleć, że kiedyś na posła KPN-u w 1993 roku oddało głos raptem 760 mieszkańców Kociewia. A teraz proszę, światowe interesy, Chiny, Warszawa, pandemia, pogratulować rozwoju.
Ja mam nadzieję, że posła Marcina Kierwińskiego zapytam o to jego zafrasowanie, bo tak jak pan redaktor wspomniał, było bardzo, bardzo widoczne, bo mam zamiar zaprosić pana posła do naszego studia. Porozmawiam z nim na ten temat, mam nadzieję, ale jeszcze chciałbym zapytać...
Jeszcze kilka tygodni, niech pan się spieszy.
No właśnie, muszę się spieszyć.
Proszę się spieszyć, zadawać pytania.
Będziemy się spieszyć, zadawać pytania. Ale teraz jeszcze co do wypowiedzi pana Szymona Hołowni, nawiązującej do Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, zdaje się, wczoraj, że gdyby został prezydentem Polski, to Rafałowi Trzaskowskiemu powierzy misję tworzenia rządu. I bardzo chciałby go wskazać na to stanowisko. Albo wymienia tutaj też Władysława Kosiniaka-Kamysza. Panie, czy to nie są takie zabawy dużych chłopców w piaskownicy? Czy to są poważne wypowiedzi kandydata na prezydenta, bądź nie?
Ja bym tutaj nie żartował za bardzo z tej wypowiedzi Hołowni.
To może być perspektywa.
Bowiem ona odsłania jego prawdziwe oblicze. Co to znaczy? Ja będę prezydentem, a marzy mi się prezydent albo premier, albo Trzaskowski, albo prezes Rady Ministrów w osobie Kosiniaka-Kamysza.
Nasz prezydent,
nasz
premier.
To są kandydatury partyjne i on, który pokazuje, jaki on jest niezależny, reprezentując bunt tego młodego pokolenia, na premierów wskazuje ludzi ancien reżimu starego układu. Co to znaczy? To znaczy wychodzi z tego prosty i logiczny wniosek. Ten człowiek jest tak silnie powiązany z tamtymi ludźmi, że on jest tam tylko i wyłącznie po to, żeby zbierać ten pogubiony elektorat, udając człowieka buntu, a de facto jest to człowiek systemu i z tego samego układu, a cała ta jego kampania wyborcza jest tylko i wyłącznie grą. Jeżeli się ludzie na to łapią, to proszę bardzo, ale chciałbym otworzyć oczy niedowiarkom i sam on otwiera oczy niedowiarkom, pokazując właśnie to, kto u niego w rządzie, gdyby on był prezydentem, kto mu się marzy na stanowisko premiera.
A może na wiceprezydenta pana Rafała Trzaskowskiego? Może na wiceprezydenta by już nominował pan Szymon Hołownia? Mark Formela.
To nie jest pierwszy polityk, który proponuje inflanty. Przypomnę, że dość groteskowy kandydat lewicy, pan Biedroń, jakiś czas temu zapraszał pana Schetynę do swojego rządu, a potem prosił pana Bogaczy i Czarzastego, żeby jakoś przebrnąć kolejną poprzeczkę wyborczą. Ruch Hołowni jest ruchem chirurgicznym i precyzyjnym. On pokazuje chce pokazywać własne przywództwo i deprecjonuje swoich kandydatów. Jakby już rozstrzyga wynik wyborczy i to w sensie socjotechnicznym jest ruch zgrabny i dość precyzyjnie pomyślany. Nie macie szans na wygraną wyborczą, ale być może was zatrudnię, jeżeli będziemy przyjaźnie ze sobą kooperować.
To jeszcze a propos wątku,
Słuszna uwaga redaktora Formeli, ale ja bym
tutaj... Ale się ze sobą nie zgadzacie, no.
No to akurat w tym przypadku powiedział dosyć ciekawą teorię, z którą się absolutnie zgadzam, że oprócz tego, że z jednej strony pokazuje to, iż jest z tamtego układu, to z drugiej strony kopie dołek pod Trzaskowskim. Tylko zauważmy, strategia Trzaskowskiego jak na razie przynosi oczekiwane przez niego rezultaty. Mianowicie, o co tam chodziło? W pierwszej fazie kampanii Trzaskowski musi odzyskać elektorat, który straciła Małgorzata Kidawa-Błońska. Czyli elektorat, który przeszedł do Hołowni, do Lewicy i trochę do Kosiniaka-Kamysza. I on poprzez te brutalne ataki i ostrą kampanię gra na emocjach, czyli na nienawiści do antypisu, co bardzo spaja i pobudza ten elektorat, bowiem elektorat opozycji reaguje w takich sytuacjach bardzo nerwowo i koncentruje się, co pokazują sondaże. I on odzyskał dużą część głosów w stosunkowo krótkim czasie. Hołownia wydaje się być przygaszony, Kosiniak-Kamysz też, mimo że tam różne wypowiedzi z ich ust padają, to jednak... Jednak widać, że są zorientowani i nie spodziewali się tak szybkiego odzyskania elektoratu przez Trzaskowskiego. No a następną fazą będzie atak na prezydenta Dudę. Pytanie jest takie. Górną granicą, której udało się uzyskać Kidawie Błońskiej, to było 28% na początku kampanii. I to jest chyba maksymalnie, co może Trzaskowski uzyskać. A co uzyska ponad to, to już jest jego kandydatura i jego zdolności w kierunku tego i możliwości, żeby zostać prezydentem i wygrać z Andrzejem Dudą. Także dopiero będziemy poważnie dyskutować o tym, czy Trzaskowski jest w stanie zagrozić Andrzejowi Dudzie, czy nie, w momencie, kiedy on osiągnie te 28%, które miała na początku Kidawa Błońska, czyli ten elektorat wróci do równowagi. I dopiero wtedy zacznie się już poważna dyskusja na temat tego, kto te wybory de facto może wygrać.
Panowie, teraz musimy spuentować tą naszą dyskusję o opozycji. Ja to chciałem właśnie takim zdaniem, które dzisiaj wypowiedział Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, w rozmowie w Radiu Z stwierdził na pytanie, czy poprze opozycję. Być może tak, losowo zagłosuje. Wszyscy oni się do tego kompletnie nie nadają. Zapraszamy na krótką przerwę.
Studio Polityka.pl.
Witam ponownie.
I Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże 24.pl.
Panowie, rozmawialiśmy o wyborach. Zadałem panom pytanie przed przerwą. Oto kto może być trzecim kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej na prezydenta? Tutaj z panem Jarkiem rozmawialiśmy sobie w przerwie na temat tego, czy mógłby to być Radosław Sikorski. Czy dać Radosławowi Sikorskiemu szansę? W końcu starał się już co najmniej dwa razy żeby kandydować. Dwa albo trzy razy. Marek Formela.
Radosław Sikorski poniósł, z tego co mówili politycy Platformy, druzgosącą porażkę, ponieważ podczas tego słynnego posiedzenia zarządu nie otrzymał ani jednego głosu poparcia. W związku z tym w tej krótkiej rozgrywce, która przed nami, nie jest chyba nawet rozpatrywany jako gracz rezerwowy, sięgając do tej sportowej nomenklatury, no mieści się na razie wyłącznie na trybunach. Jedynym zawodnikiem, który mógłby wejść od razu do gry, jest Donald Tusk, ale jest to zawodnik politycznie, a i też piłkarsko dość leniwy, raczej pasożytujący na sytuacjach piłkarskich i podobnie świetnie wykorzystujący okoliczności polityczne.
No ale na pewno nie zgodziłby się wejść w trzeciej kolejności.
Więc do tego zmierzam. Więc dzisiaj ta geografia wewnątrzpolityczna w Polsce przed wyborami całkowicie go zniechęca. Uprawia taką twitterową politykę, która jest troszkę chwilami zabawna, a chwilami jednak krępująca, bo to jest taka substytucja udziału w poważnej polityce. Widać, że roznosi go energia, a jednocześnie realizm każe mu siedzieć cicho i pilnować pracy, którą posiada, nie najgorszej.
Andrzej Potocki, jak ocenia kandydaturę, ewentualną kandydaturę Radosława Sikorskiego na prezydenta? Chyba że Andrzej Potocki, pan redaktor Potocki, no widzi na przykład Władysława Kosiniaka-Kamysza na czele tej stawki. Albo Szymona Hołownię.
No największe szanse jak na razie według sondaży ma Szymon Hołownia, który jeszcze prowadzi według niektórych sondaży z Rafałem Trzaskowskim, a w drugiej turze udaje mu się zająć sondażowo wyższą pozycję w walce z Andrzejem Dudą niż Rafałowi Trzaskowskiemu. Nie w tym rzecz jednak. Problem polega na tym, że zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i Hołownia nie są z Platformy Obywatelskiej, a to jest zasadniczy czynnik rozstrzygający o wystawianiu swojego kandydata.
Może się zapiszą.
Się po pierwsze. Nie ma znaczenia, za późno. Podobnie zresztą Sikorski, który jest daleko stosunkowo od jądra przywódców Platformy, obojętnie z której frakcji. I generalnie Sikorski daje się wykorzystywać do takich operacji, jak kiedyś z prawybory z Bronisławem Komorowskim,
które zresztą sam przyznał, były pozorowane i chodziło tylko wyłącznie o stworzenie wrażenia pluralizmu w tej partii, gdzie on de facto podłożył się, twierdził, że specjalnie i swoje zadanie w 100% wykonał. Natomiast traktowanie go jako poważnego kandydata... Nawet nie to sądzę, że nie miałby w ogóle żadnych szans, ponieważ zarówno nie ma tej takiej lekkości medialnej, którą ma Trzaskowski, co jest bardzo ważne.
No jak to pięknie się do pani profesor Pawłowicz odezwał ostatnio. Ma łatwość,
no właśnie,
jest elokwentny,
no
miły, sympatyczny. Ma dworek, strefę zakomunizowaną.
Tak, ale właśnie to Radosław Sikorski, mimo że ma dworek, mimo że chwali się tymi swoimi koneksjami, de facto cały czas wychodzi z niego chłopak z Bocianowa, chłopak z bloku w bydgoskim osiedlu i cały czas te jego kompleksy są właśnie odreagowane w taki sposób, jak chamskie odzywki nie tylko do profesor Krystyny Pawłowicz, ale przypomnijmy sobie na forum międzynarodowym, jak on potraktował Ukraińców w sytuacji, kiedy rewolucja na Majdanie zwyciężała, a on kazał Ukraińcom iść do domu. W ogóle absurdalna sytuacja, nie wykorzystać tego zwycięstwa. Oczywiście nikt go nie posłuchał, ale to świadczy o tym, że nie nadaje się w ogóle do dyplomacji ten człowiek.
Bo, to co, Nitras może, bo jest bardziej, też jest bitny.
To znaczy, panie redaktorze, panowie.
Jako kandydat humorystyczny oczywiście tak, ale w zasadzie założenie jest kompletnie abstrakcyjne.
Dobrze.
Bowiem według mnie żadnego wymiany kandydata nie będzie, bowiem Trzaskowski wypełnia znamiona powierzonego mu zadania.
Właśnie, jeszcze panowie, jeszcze słowo na temat kampanii, na temat kandydata na kandydata, bo jeszcze nie jest zarejestrowany kandydat Rafał Trzaskowski. Jaka będzie ta kampania na podstawie zachowania Rafała Trzaskowskiego? Widzieliśmy bardzo agresywnego polityka, który atakuje bez pardonu. Na razie atakował telewizję publiczną, dziennikarzy, media. Jak będzie, kiedy dojdzie już do starcia politycznego? Marek Formela, pół minuty i następnie Andrzej Potyczki.
Znaczy, moim zdaniem Rafał Trzaskowski już teraz całkiem poważnie nie zmieni tonu i nie zwolni. To jest kandydatura, która ma zrewitalizować Platformę jako partię polityczną, najważniejszą partię polityczną opozycji. I to musi być kampania energetyzująca dla środowiska, dla wyborców Platformy Obywatelskiej. To musi być kampania, która wyraźnie będzie się różniła od marazmu, który zaproponowała poprzednia kandydatka, pani Kidawa-Błońska, więc nie spodziewam się poluzowania. Raczej będzie coraz więcej pytań dotyczących rzeczywistego dorobku prezydenta, kandydata na prezydenta. Choćby informacje, które napływają z warszawskich urzędów pracy, pokazują, że organizacja prostej czynności, jaką jest podział, naprawdę nieskomplikowana procedura przyznawania mikropożyczek, idzie w Warszawie jak w mieście stołecznym, jak po grudzie, więc gdyby tak miała wyglądać Polska pod jego rządami, to lepiej, żebyśmy tego doświadczenia wspólnie nie zaznali.
I jeszcze Andrzej Potocki, 30 sekund. Jaka będzie ta kampania? Czy to będzie najbrutalniejsza kampania, jaką widzieliśmy? Chodzi mi o kampanię prezydencką.
Kampania będzie bardzo brutalna, ponieważ jest mało czasu i normalna strategia, jaką się stosuje w kampaniach wyborczych, to znaczy na początku uderza się negatywnie, a potem przechodzimy na pozytywy, żeby pozyskać ten elektorat centrowy. W tym przypadku nie zdaje egzaminu, ponieważ jest zbyt mało czasu i zbyt wiele ma Trzaskowski do odzyskania elektoratu, który musi zmobilizować. Został on kompletnie zdemobilizowany i jedynym sposobem, który zna Platforma, bo innego oni nie znają, to jest permanentny atak na partię rządzącą. W związku z tym kampania będzie brutalna i po osiągnięciu przez Trzaskowskiego 27-28% twardego elektoratu, ta strategia zacznie się obracać przeciwko niemu.
I tu będziemy kończyć temat wyborów i przechodzimy dalej.
No właśnie, przechodzimy do tematu, który nas interesuje, czyli mieszkańców Pomorza, a szczególnie mieszkańców Gdańska. Rozmawialiśmy wielokrotnie na temat terenów dawnej Gdańska, a teraz pojawił się nowy wątek. Firma Robyk zażądała od posła Prawa i Sprawiedliwości Kacpra Płażyńskiego 250 tysięcy złotych, bo Zdaniem firmy polityk naruszył jej dobra osobiste. A w odpowiedzi poseł Płażyński napisał list do Goldman Sachsa, jedynego udziałowca Robyga, w którym przekonuje, że działania menedżerów firmy deweloperskiej z Gdańska uniemożliwiają cywilizowany dialog. Firma Robyg przeszła do ataku. Czy ten atak będzie kontynuowany, Marek Formela?
Ja myślę, że... Znaczy, powiedzmy sobie wprost, przy takim doświadczeniu,
tak
jakie w biznesie budowlanym mają zarządzający Robygiem, nie kupowano boiska piłkarskiego Gdańska po to, żeby budować boisko piłkarskie Gdańska. Kupowano teren z wyraźnym przeznaczeniem, z wyraźnie określonym celem użytkowania, zapisanym w umowie użytkowania wieczystego. Kupowano teren sportowy. Dzisiaj osaczony nieco Robyg wydaje kolejne oświadczenie, z którego wynika, że chce zachować takie zagospodarowanie terenu Gdańska, które odda jego sportowy i historyczny charakter. Czyli ja oceniam, że nastąpiło jakieś wewnętrzne zakłopotanie wśród menedżerów Robyga. Być może bierze się stąd, że główny rozgrywający tej firmy, pan Casanelson, utknął gdzieś między Tel Awiwem a Nowym Jorkiem i pozbawiony światłego doradztwa prezes Okoński, człowiek wielu doświadczeń, po prostu wykonał ruch całkowicie sprzeczny ze sposobem postępowania spółki do tej pory, bo Robyg raczej miękko wkradał się w łaski lokalnych społeczności, raczej szukał porozumienia, powolutku rozszerzał swoją przestrzeń, natomiast tutaj poszedł na zwarcie. I to jest zwarcie niestety z polską historią i Kacper Płażyński staje w tej sprawie w imieniu polskiej historii, w imieniu tożsamości Gdańska, w imieniu ofiar, które poniosła polska Polonia, w imieniu zarządu Gdańska, 75 ofiar, w imieniu tego kawałka wolnego miasta Gdańska, który polskie korzenie Gdańska legitymizował po 1945 roku.
A czy Andrzej Potocki zgadza się, znaczy powie, czy Goldman Sachs odpowie na list Kacpra Płażyńskiego, czy będzie jakaś reakcja, czy będzie jakaś decyzja w sprawie Robyga i Gdańska? Ze strony Goldman Sachsa?
To był bardzo dobry ruch moim zdaniem Kacpra Płażyńskiego, ponieważ biznes lubi ciszę. Nawet tak wielki biznes, a może właśnie tak wielki biznes, powinien dbać o pewien wizerunek i nie wchodzić w konflikty na polach, w których ma niezbyt wielkie szanse na powodzenie, a już tym bardziej zastraszanie. Pan Oskar Casanelson, który jak wiadomo jest Żydem, mógłby przełożyć to sobie na miejsce na przykład, które inny deweloper chciałby zabudować, a miejsce tym byłoby na przykład jakieś miejsce pamięci ofiar Holokaustu. To jest mniej więcej podobna relacja. I wchodzenie pomiędzy sympatie społeczne, pomiędzy w politykę historyczną, o którą zresztą ten rząd bardzo dba, i stawianie sprawy na ostrzu noża absolutnie nie służy dobrym interesom i powoduje niepotrzebną wrzawę wokół, w miejscu, gdzie w zasadzie powinna panować cisza. Pomijajmy już te fakty, że po cichu sprzyja Robygowi ratusz, czyli tam władze miasta Gdańska. To nie ma większego znaczenia. Robyg w tej chwili wchodzi w konflikt z partią rządzącą, co absolutnie, i z państwem polskim, co absolutnie nie jest w interesie tej firmy. I jako były biznesmen, bo kiedyś zajmowałem się też również branżą deweloperską, osobiście odradzałbym panu Casanelsonowi tego typu operacje wchodzenia w konflikt i stawianie sprawy na ostrzu noża z partią, która aktualnie rządzi w kraju i z dużym prawdopodobieństwem będzie rządziła przez następne kilka lat.
Ja jeszcze chciałem zacytować taki fragment o banku Goldman Sachs, żeby uświadomić, jaki przeciwnik jest, powiedzmy, naprzeciwko posła Płażyńskiego. Taka informacja z dziennika Gazety Prawnej To jest z roku 2011, tuż po kryzysie amerykańskie służby wyjaśniały, kto był odpowiedzialny za kryzys. Taki cytat z przewodniczącego Komisji Amerykańskiego Senatu badającej przyczyny kryzysu, może tutaj chciałbym, może zaprezentuję. Bank Goldman Sachs wprowadzał w błąd klientów i kongres w sprawie obstawiania przez firmę papierów wartościowych powiązanych z rynkiem nieruchomości. W 2011 roku właśnie oświadczył przewodniczący Komisji Amerykańskiego Senatu badającej przyczyny kryzysu. Panowie, jak mocny to przeciwnik i czy ten przeciwnik powinien też zadbać o swój wizerunek?
No, uważam podobnie jak Andrzej, że list do pana Dawida Salomona jest bardzo dobrym pomysłem na prowadzenie dialogu w sprawie przyszłości Gdańska. Bank nie był właścicielem Robyga, kiedy pan prezes Okoński kupował ten teren od pana prezesa Stankiewicza, prezesa zarządu Gdańska spółka akcyjna. Wkrótce potem ogłoszono wezwanie na zakup akcji i mniej więcej kilka miesięcy później Goldman Sachs, kupując przez swój fundusz inwestycyjny akcję Robyga, miał już w portfelu tę działkę. Co ciekawe, wspólnikiem Goldman Sachsa był także wtedy kandydatem na wspólnika był także urzędujący prezydent, który na antenie tego samego radia, w którym w tej chwili jesteśmy, w maju 2017 roku opowiadał jak pocieszny gapcio, że kupił tę akcję po 50 groszy czy po złotówkę. Dokładnie nie mógł sobie przypomnieć, za ile kupił kilkadziesiąt tysięcy tych akcji. Choć akcje w tym czasie na giełdzie mogły kosztować 2,99 zł, więc jest to też pytanie publiczne, na które nigdy nie udzielono odpowiedzi, w jakim trybie i w jakim momencie prezydent nabył te akcje i w którym momencie stał się interesariuszem decyzji podejmowanych przez zarząd miasta. Dla dobra Gdańska, dla transparentności relacji, jego następczyni powinna w tej sprawie stawać w tym miejscu, w którym staje Kasper Płażyński, a nie chować się za parawanem nieprawomocnej decyzji sądu. Mało tego, stwarzać pretekst dla sądu, żeby mógł rozstrzygnąć wniosek o zwrot Gdańska, terenów Gdańska, po myśli nabywcy. Pomysł, który ogłosił poseł Płażyński, jest mi też bliski. Otóż, żeby firma Roby, która zarabia w Polsce gigantyczne pieniądze, teren ten zwaloryzowała zgodnie z celem, który jest wpisany w umowie notarialnej i przekazała go w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, oznaczałby, że Gdańska 1922, która w dziwnych okolicznościach została wypchnięta z tego stadionu i przeniesiona na w okolice Letnicy i Brzeźna, mogłaby wrócić na swoje pielesze, a polska historia w Gdańsku miałaby swój właściwy wyraz, jak Poczta Polska, jak Westerplatte. To jest ta stawka.
Panowie, to wygląda, to wygląda teraz, zaraz Andrzeju, powiesz, wygląda to na walkę Robyk kontra Kacper Płażyński. Gdzie w tym wszystkim są właśnie władze Gdańska, które chociażby nie będą się odwoływać od wyroku sądu, który ten teren przekazał Robygowi? Andrzej Potocki.
Władze Gdańska postępują ewangelicznie, wcielając się w postać Piłata, mówiąc krótko, umywają od tego ręce i patrzą, co z tego wyniknie, zachowując stoicki spokój, choć jak wspomniał Marek, teren Gdańska, podobnie jak Poczta Gdańska i Westerplatte, to jest jedna z trzech miejsc, gdzie zaznaczona była wyraźnie polskość w wolnym mieście Gdańsku przedwojennym i teren jest, że tak powiem, powinien być w każdym razie terenem świętym dla każdego Polaka, który kocha swoją ojczyznę, swoją historię, a tym bardziej już dla tego, który mieszka w Gdańsku. To jedno. Po drugie, sądzę, że z punktu widzenia Goldman Sachsa, przecież potężna firma mimo wszystko, a nawet i Robyga, jakaś tam działeczka w Gdańsku nie jest warta moim zdaniem tego, żeby za nią umierać. No tutaj przytoczmy hasło przedwojenne, nikt nie będzie umierał za Gdańsk. I wchodzenie z powodu jednej działeczki w konflikt z państwem polskim, bowiem atakowanie Kacpra Płażyńskiego pozwem sądowym w wysokości 250 tysięcy jest de facto atakowaniem polskiego posła do parlamentu, za którym może wstawić się partia rządząca. Do tej pory konflikt ten jest konfliktem lokalnym, jest konfliktem gdańskim, a
a przerzucanie go na państwo polskie, na konfrontację Rubyga z państwem polskim, no na pewno nie leży w interesie pana Oskara Kazanelsona, którego zresztą jako biznesmena, mogę powiedzieć prywatnie, bardzo cenię. W związku z tym tutaj sądzę, że jak to w biznesie bywa, zwycięży zdrowy rozsądek i firma Rubyg znajdzie jakieś sensowne wyjście z tej sytuacji, gdzie miejsce pamięci narodowej zostanie zachowane, bo to właśnie o to chodzi, i też jakąś tam budowlę sobie postawią, na której, powiedzmy sobie delikatnie, no co najmniej nie stracą.
Panowie, musimy kończyć, chociaż jeszcze mieliśmy bardzo ciekawe tematy, które poruszymy na pewno za tydzień. Ja bardzo dziękuję za udział w programie. Naszymi gośćmi byli Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl i Marek Formela, Gazeta Gdańska. Do usłyszenia.
Dziękuję
Piotr
bardzo.
Kubiak,
Jarosław
Miłego
Popek.
Dnia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Studio Polityka.